Opowiedział im więc wszystko, co zapamiętał i przyznał się, że bardzo go nęka myśl, czy Smaug nie za wiele odgadł z jego zagadek poza tym, czego się domyślił, zobaczywszy obóz i kucyki. Na pewno już wie, że przybyliśmy tu z miasta na jeziorze i że otrzymaliśmy stamtąd pomoc. Mam okropne przeczucie, że skieruje się w tamtą stronę, kiedy się ruszy z jamy. Po cóż ja mu powiedziałem o jeździe na beczce? Nawet ślepy królik z tych okolic musiałby, słysząc to, pomyśleć o ludziach znad jeziora. No trudno, nie ma już na to rady. A zresztą, mając do czynienia ze smokiem, nie sposób się z czymś nie wygadać. Tak mi przynajmniej zawsze mówiono, powiedział Balin, chcąc Bilba pocieszyć. Moim zdaniem spisałeś się doskonale. Bądź co bądź, przyniosłeś bardzo pożyteczne wieści i wróciłeś żywy, a tym mało kto może się poszczycić spośród osób, którym się zdarzyło rozmawiać z bestią w rodzaju Smauga. Wiadomość, że Smaug ma dziurę w diamentowej kamizelce, może się okazać w przyszłości naszym zbawieniem i szczęściem. Po tych słowach Balina rozmowa zeszła na upamiętnione w dziejach lub legendach wypadki zgładzenia smoka. Wspominano rozmaite sztychy, pchnięcia, ciosy zadane w brzuch, przemyślne sposoby i podstępy, do jakich musieli się uciekać zabójcy tych potworów. Wszyscy niemal zgadzali się, że zaskoczyć smoka we śnie wcale nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać, a próby zakłucia czy zatłuczenia śpiącego smoka pewniej jeszcze narażały napastnika na zgubę niż zuchwały, otwarty atak. Przez cały czas, gdy o tym mówili, Drost słuchał, a dopiero kiedy gwiazdy wyjrzały na niebo, ptak cicho rozpostarł skrzydła i odleciał. Przez cały też czas tej rozmowy, w miarę jak cienie się wydłużały, Bilbo z każdą chwilą bardziej był zgnębiony i pełen coraz gorszych przeczuć. Wreszcie przerwał krasnoludom gawędę. To pewne, że nie jesteśmy tutaj bezpieczni, rzekł. I nie widzę powodu, żeby zostawać tu dłużej. Smok zniszczył piękną, zieloną trawę, a poza tym noc nadchodzi i robi się zimno. Czuję w kościach, że Smaug znowu napadnie na to miejsce. Wie przecież, że zszedłem do jego pieczary z góry i nie łudźcie się, odgadnie, gdzie jest drugi koniec tunelu. W razie potrzeby rozwali w gruzy całe to zbocze, żeby zamknąć przed nami wejście. A jeśli przy sposobności nas także zmiażdży, będzie się tym bardziej cieszył. Czarno malujesz nasze położenie, panie Baggins, rzekł Thorin. Czemuż więc Smaug nie zagrodził dolnego końca tunelu, jeśli mu zależy na niedopuszczeniu nas do pieczary? Nie zrobił tego na pewno, bo słyszelibyśmy hałas.
Nie wiem, nie wiem.
Może dlatego, że początkowo zamyślał zwabić mnie po raz drugi. Teraz zaś czeka na wyniki nocnego polowania albo nie chce bez koniecznej potrzeby szpecić swojej sypialni.
Nie wiem.
Ale wolałbym, żebyście dłużej się nie sprzeciwiali. Lada chwila Smaug wylezie z jamy, a wtedy nie będzie dla nas ratunku, jeśli nie schowamy się w głębi tunelu i nie zamkniemy za sobą tych drzwi. Mówił to z takim przekonaniem, że krasnoludy wreszcie ustąpiły, chociaż do ostatka zwlekały z zamknięciem drzwi. Była to decyzja rozpaczliwa, nikt bowiem nie miał pojęcia, jak je z powrotem otworzyć od wewnątrz. A nie uśmiechała im się wcale myśl, że znajdą się w potrzasku, z którego jedyne wyjście prowadzi przez smoczą jamę. Zresztą na razie wszędzie w tunelu i na całej górze panował spokój. Dość długo więc siedzieli opodal na wpół otwartych drzwi i gawędzili dalej. Rozważali nikczemne słowa Smauga o krasnoludach. Bilbo żałował, że je w ogóle usłyszał. Żałował w każdym razie, że nie może zdobyć się na niezachwianą wiarę w szczerość krasnoludów, które teraz zapewniały go, iż nigdy dotąd nie pomyślały o tym, co się stanie, gdy już zdobędą skarby. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, powiedział Thorin. I wiemy to obecnie jeszcze lepiej. Ale nawet i teraz sądzę, że będzie czas zastanowić się nad dalszym ciągiem, kiedy odzyskamy skarb. Jeśli chodzi o twój udział, panie Baggins, ręczę, że jesteśmy ci niewypowiedzianie wdzięczni i pozwolimy, żebyś sam wybrał, co zechcesz do swojej 14. części dołączyć. byleśmy już mieli co dzielić. Przykro mi, że kłopoczesz się o transport i przyznaję, że to trudność poważna. Z biegiem lat okolice tutaj zamiast zatracić dzikość, zdziczały jeszcze bardziej. Zrobimy jednak dla ciebie, co będzie w naszej mocy i poniesiemy odpowiednią część kosztów, gdy na to przyjdzie pora. Wierz mi albo nie wierz, jak chcesz. Z kolei zaczęli mówić o samym skarbie i należących do niego przedmiotach, które Thorin i Balin zapamiętali. Ciekawi byli, czy wciąż jeszcze leżą w pieczarze nienaruszone włócznie, zamówione kiedyś dla armii króla Bladorthina, od dawna już nieżyjącego. Każda z nich miała potrójne, kute ostrze i drzewce misternie złocone, lecz nigdy tej broni nie dostarczono królowi, ani nie otrzymano za nią zapłaty. Tarcze zrobione dla wojowników z dawna poległych, ogromny złoty puchar Trora, opatrzony z obu stron uchwytami, kuty i rzeźbiony w ptaki i kwiaty, w których oczy i płatki wprawiono drogie kamienie. Zbroje ze złoconej i srebrzonej siatki, nie do przebicia. Naszyjnik Giriona, władcy Dali, złożony z 500 szmaragdów zielonych, jak runi wiosenna. Girion dał go im w zamian za zbroję sporządzoną dla jego najstarszego syna sposobem znanym tylko krasnoludom i nigdy przedtem niepraktykowanym, bo łuska z czystego srebra miała trwałość i twardość potrójnej stali. Lecz najpiękniejszy ze wszystkiego był wielki, drogocenny, biały kamień, który krasnoludy znalazły pod korzeniami góry i nazwały jej sercem – Arcyklejnot Traina. Arcyklejnot! Arcyklejnot! – mruczał Thorin w ciemności, sennie opierając brodę na kolanach. Ten kamień był jak kula o 1000 oszlifowanych ścianek. Przy ognisku błyszczał jak srebro. W słońcu jak woda, pod gwiazdami jak śnieg, a w poświacie księżyca jak deszcz. Ale Bilbo już się otrząsnął z czaru, który mu kazał pożądać skarbów. Nie zważał na tę rozmowę krasnoludów. Siedział najbliżej drzwi i jednym uchem wciąż nadsłuchiwał, czy na dworze nie wszczyna się jakiś zgiełk. Drugie zaś nastawił na echo z głębi tunelu, by poprzez szepty przyjaciół dosłyszeć każdy szmer dolatujący z dołu. Ciemności gęstniały, a hobbit niepokoił się coraz bardziej. — Zamknijcie drzwi — prosił. — Przez skórę czuję, że nam smog zagraża. Bardziej się boję tej dzisiejszej ciszy niż wczorajszego hałasu. Zamknijcie drzwi, nim będzie za późno. Było w jego głosie coś takiego, że ciarki przeszły krasnoludom po krzyżach. Thorin zwolna ocknął się z marzeń, wstał i kopnął kamień, którym drzwi były zaklinowane. Potem wszyscy razem pchnęli je, aż zatrzasnęły się z głośnym hukiem. Od tej strony nie było ani śladu dziurki czy zamka. Byli uwięzieni we wnętrzu góry. W samą porę. Ledwie bowiem cofnęli się kilka kroków w głąb tunelu, gdy coś huknęło okropnie o stok góry, jakby olbrzymy z rozmachem uderzyły o nią taranem z pni dębowych. Skała zadrżała, gwałtownie ściany popękały, ze stropu tunelu sypnęły się kamienie. Co by się stało, gdyby krasnoludy nie zamknęły drzwi? Lepiej nawet nie myśleć. Uciekli dalej, w głąb korytarza, radzi, że jeszcze żyją, a tam, za nimi, na stoku grzmiał i huczał wściekły gniew Smauga. Smok łupał skałę w drobne kawałki, miażdżył ściany i urwiska ciosami swego potężnego ogona, aż wszystko, skrawek terenu, gdzie na wysokościach krasnoludy rozbiły obóz, spopielona trawa, głaz, na którym siadywał drost, ściany, których czepiały się ślimaki, wąska półka skalna, zniknęło w chaosie rumowiska i z lawiną strzaskanych kamieni runęło w przepaść na dno doliny. Smaug wypełł z legowiska ukradkiem, cicho wzbił się w powietrze, w ciemnościach pożeglował ciężko, wolno, niby potworny kruk. Wiatr poniósł go na zachodnią stronę góry, gdzie smok miał nadzieję zaskoczyć niespodzianie coś czy kogoś i wypatrzyć wejścia do tunelu, przez który złodziej dostał się do jego pieczary. Wybuchnął wściekłością, gdy nie znalazł nikogo, nie zobaczył nic, chociaż trafnie zgadywał, gdzie powinien być wylot korytarza. Ulżywszy w ten sposób złości, odzyskał nieco humoru, pewien, że odtąd nikt już tą drogą nie wtargnie do jego siedziby. Teraz mógł dopełnić zemsty.
Mistrz w jeździe na baryłce,
mruknął zjadliwie.
To pewne, że przyszedłeś znad rzeki i że przypłynąłeś wodą. Nie znam twojego zapachu, ale jeśli nawet nie jesteś jednym z ludzi mieszkających w mieście na jeziorze, znalazłeś w nich sprzymierzeńców. Zobaczą mnie i przypomną sobie, kto jest naprawdę królem spod góry.
Buchnął ogniem i poleciał na południe w stronę bystrej rzeki.